Duch Święty dzisiaj. W pierwszej części omówiliśmy 5 darów i uzdolnień Ducha Świętego. Na podstawie listu do Rzymian, 12 rozdział i 1 Koryntian, 12 rozdział, mówiliśmy o tym, czym jest przemawianie, czyli ogłaszanie Bożych prawd, ogłaszanie w okazywaniu ducha i mocy. Mówiliśmy o nauczaniu, czyli o usystematyzowanym wykładzie Bożego Słowa, ale wykładzie opartym o mądrość i zrozumienie, jakiego nam udziela Duch Święty. Mówiliśmy również o wierze. O wierze, która w czworaki sposób występuje w człowieku wierzącym. Występuje jako owoc ducha, jako tarcza, tarcza wiary, jako pancerz, pancerz wiary, jako dar Ducha Świętego, dar wiary. A więc, że jest to przez Ducha Świętego udzielona pewność czegoś, co jest zgodne z Bożym Słowem i z Bożą wolą, nie z naszymi wyobrażeniami, naszymi pragnieniami, ale z tym, co Bóg chce, abyśmy wiedzieli, chcieli, pragnęli, a też żebyśmy w sposób właściwy do tego dążyli. Mówiliśmy również o słowie mądrości, dar Ducha Świętego, słowo mądrości, czyli przez Ducha udzielona i udzielana jasność w rozumieniu objawionej prawdy duchowej. Gdy Bóg nam odsłoni to, co jest zawarte w literach, w wyrażeniach, w zdaniach, nagle my rozumiemy tak, jak Bóg to wypowiedział, jak Bóg to rozumie i nam to objawia przez swego ducha. I to jest szczególny dar, szczególne uzdolnienie, szczególny charyzmat i jest to mądrość wyrażana przez to, że możemy nie tylko wiedzieć, ale też później i właściwie działać. I stąd mamy 5 słowo wiedzy, a więc zdolność przyjęcia przez objawienie. Duch Święty nam objawi informacje, które są normalnie nieosiągalne dla człowieka i my je raz, że przyjmiemy, pojmiemy, ale potem otrzymujemy również zdolność praktycznego ich zastosowania. Teraz przejdźmy do następnych uzdolnień i darów Ducha Świętego. Po 6 jest zachęcanie. Pamiętamy, gdy czytaliśmy w liście do Rzymian, jeśli kto napomina, to w napominaniu. I ten właśnie wyraz napominać, to nie chodzi o upomnienia, ale chodzi o coś więcej. Chodzi o nacechowane czystą miłością i mądrością Chrystusa, czysta miłość i mądrość Chrystusa i nią nacechowane słowa otuchy. To jest właśnie napomnienie, aby to były słowa otuchy. A więc chodzi o właściwe wskazówki, o właściwe rady, które by służyły poprawie życia bliźniego. A więc nie napominanie, by oskarżyć, osądzić, potępić. To jest inne oddziaływanie i tamto jest, ma inny cel. Chodzi o pokutę, chodzi o to, by człowiek uznał siebie za winnego, grzesznego. Natomiast w tym przypadku chodzi o takie oddziaływanie, aby człowiek przyjął te wskazówki i rady i by one posłużyły jego naprawie. I takich bym tutaj użył 3 wersetów, 3 miejsc Bożego Słowa. I pierwsze z nich to Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, 22-24. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. I właśnie w tamtych czasach, gdy zbór w Jerozolimie, głównie złożony z Żydów, nawróconych z Żydów, gdy słyszeli wieści, czy to od Piotra, o tym, co się działo w domu Korneliusza w Cezarei, albo też od Pawła i innych, którzy głosili poganom, to właśnie gdy trzeba było kogoś wysłać do Antiochii. Wysłać Żyda nawróconego, który nie będzie tych pogan potępiał i ich upominał, aby koniecznie musieli przestrzegać praw mojżeszowych. Ale człowieka, który by w takim statusie, w takim stanie, jakich zastanie tych ludzi, a to byli przecież poganie żyjący w swojej kulturze, wychowani w swoim środowisku, a więc żeby ten człowiek tam poszedłszy nie prostował ich, ale żeby ich zachęcił i stymulował, wzmocnił, wzniecił ich ducha wiary, a nie przez osądzenia ich potępiał. I właśnie wysłano tam szczególnego człowieka, Barnabę. Człowiek dobry, ale i pełen Ducha Świętego i wiary. A więc połączenie tych cech naturalnych, dobroci, jego charakteru, ale również i uzdolnień Ducha Świętego. Dlatego też, gdy on tam przybył, to się ucieszył, uradował. A potem ich zachęcał, by całym sercem trwali przy Panu. A więc ich status, to co oni już posiadali, on zaakceptował. I żeby na tym budowali i się dalej rozwijali, by trwali i by się rozwijali. Dlatego, że ujrzał Bożą łaskę, Bożą przychylność. Przychylność dla Żydów, których Chrystus wyrwał z niewoli zakonu mojżeszowego. I ujrzał też łaskę wśród pogan, których Bóg wyrwał z bałwochwalstwa, z wielobóstwa. I nie chciał Barnaba z nich robić nawróconych Żydów, judeo-chrześcijan, ale chciał z nich zrobić ludzi wierzących na takim gruncie, na jakim byli, czyli pogano-chrześcijanie. A więc chrześcijanie z pogan wywodzących się. I stąd ten człowiek był siewcą dobrych rzeczy, dlatego że sam miał dobry charakter i Duch Święty go uzdolnił, by był zdolny zachęcać, by był w stanie zachęcać. Apostoł Paweł podobnie postępował. Znamy dobrze jego pochodzenie, kim był wcześniej, był prześladowcą, a teraz do tych ludzi, których prześladował, Pan go wysyła, aby ich zachęcał. I spójrzmy na drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział. Ten drugi list, który pisał ze łzami. Dlatego, że w tym zborze, jak wiemy, były różne sytuacje wypływające z ich natury. Dzielili się aż na cztery różne grupy. Nadużywali charyzmatów. Nie liczyli się jedni z drugimi. Pamiętamy 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian, gdy przy Wieczerzy Pańskiej, przy tej agapie, przy wieczerzy, jeden jest pijany, a drugi jest głodny, a więc nie liczyli się z sobą nawzajem. I właśnie apostoł Paweł, będąc przez nich odrzucany, napisał list z wieloma łez w łzach. Ale spójrzmy, jak on pisze ten pierwszy rozdział tego listu ze łzami, drugi wiersz i niżej. A więc pierwsze słowa: łaska wam i pokój od naszego Boga, Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. A więc pozdrowienie słowami łaski i pokoju. Potem następny taki wyraz podnoszący na duchu. Niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa błogosławiony. Ojciec miłosierdzia, Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza we wszelkim naszym utrapieniu. Więc apostoł Paweł od razu ma podejście pozytywne, pełne zachęty. Nie żalu, potępienia, niechęci, wrogości, ale zachęty. Zobaczmy, jakie to jest piękne dzieło Ducha Świętego w nas, gdy w nas, ludziach, którzy są skłonni do pesymizmu, do narzekania, jak on potrafi w nas wykrzesać, wytworzyć takie źródło tryskające zachętą dla innych ludzi, ale wcześniej ja muszę być zachęcony. I stąd czwarty wiersz mówi: który nas pociesza we wszelkim naszym utrapieniu. I tym utrapieniem jest również odrzucanie, że gdy nas nie chcą ludzie przyjąć, jak Pawła w Koryncie, który on ten zbór założył, oni go odrzucali. I to było utrapienie. I właśnie Jezus pocieszył Pawła w tym utrapieniu. I stąd Paweł pisze, że on nas pocieszywszy, utrapieniu sprawia, że my możemy również pocieszać tą samą pociechą, jaką Bóg nas pocieszył. Możemy pocieszać innych ludzi, a więc nawet swoich prześladowców Paweł pociesza tą pociechą, którą Duch Święty w nim wytworzył w wyniku tego, że ci prześladowcy, których on teraz pociesza, zachęca, że oni wywołali w nim te przykre przeżycia. Zobaczcie, błędne koło jest przerwane przez to, że w nas, bolejących sercach, wznieca Bóg pociechę i zachętę, które potem i my wyrażamy nawet wobec swoich wrogów. I on pisze, jak liczne są w nas cierpienia Chrystusowe, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Albo list do Galatów, rozdział 2. Jest tam inna sytuacja. Nie chcę całego tego listu omawiać, ale w tej sytuacji, gdy Paweł walczy z nawrotem tych wierzących ludzi, wierzących w Chrystusa Jezusa, z nawrotem do wiary w Boga według zasad Mojżesza, walczy z tymi, którzy tych nawróconych pogan wdrażają w to, że się muszą obrzezać, że muszą stać się Żydami, by być potem prawdziwymi chrześcijanami. Paweł w tym wszystkim, gdy walczy, nagle patrzy, że jego, no powiem, przyjaciel, jego brat w Chrystusie, który wcześniej był, bo przecież aż apostoł Piotr, nagle ten Piotr się zachowuje obłudnie. I z jednej strony, gdy jest tylko wśród pogan, to trzyma się wszystkich tych zasad i reguł, jakie obowiązują w ich środowisku. Gdy się tylko pojawiają jacyś Żydzi, przybędą, zaraz się odsuwa od pogan, jest z tymi Żydami chrześcijańskimi, chrześcijanami Żydami, jest z nimi, a na tamtych patrzy już tak, jakby troszkę był dla nich obcy. I jest to obłuda, którą wyraźnie Paweł, będąc tam, widział. Dlatego też i apostoł Paweł mówi tak. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Dlatego, że Piotr, zanim przyszli niektórzy od Jakuba, razem z poganami jadał. A gdy przyszli właśnie ci od Jakuba, on się usunął, odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. I ta obłuda Piotra oddziałała również jako przykład na innych Żydów. Nawet Barnaba, pisze Paweł, dał się wciągnąć w ich obłudę. I właśnie w takiej sytuacji trudnej, konfliktowej, dzisiaj przecież mamy tak zwana poprawność nie tyle polityczna, co społeczna. I musimy się grzecznie wypowiadać w sytuacjach, gdy trzeba coś napiętnować, zgromić, sprostować, zdystansować się, a my się zachowujemy poprawnie. I spójrzmy, jak apostoł Paweł tutaj zareagował. Ten, który był kiedyś prześladowcą, który przy kamienowaniu Szczepana brał udział i teraz nie używa kamieni, nie używa ostrych słów, ale jak musi zareagować zdecydowanie, ciąć mieczem, ale ciąć tak precyzyjnie, ażeby zachęcić. Ale gdy spostrzegłem, pisze Paweł, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? A więc jedno precyzyjne zdanie, które podsumowało przemianę Piotra, że ty jesteś Żydem, Piotrze, ale codziennie żyjesz już w wolności Chrystusowej, a więc żyjesz po pogańsku, czyli nie trzymasz się już tych tradycji żydowskich, nie trzymasz się również tradycji pogańskich, po prostu żyjesz jako wolny chrześcijanin. Już nie jesteś abstynentem, gdy chodzi o zakon Mojżesza. Nie byłeś nigdy poganinem, a więc nie masz ich nawyków, ale po prostu masz wolność nowego życia w Jezusie Chrystusie. I na bazie tego, kim jesteś, oddziałujesz na tych, wśród których jesteś. I nagle zaczynasz zmuszać tych pogan, aby żyli po żydowsku. Dlaczego? Nie dlatego, że jest taki wymóg wiary, wymóg duchowy, tylko że pozory tego wymagają. A gra pozorów to jest obłuda. I Paweł tak to zrobił, zrobił publicznie, że atmosferę oczyścił. A więc pełne miłości i mądrości słowa otuchy. Chrystus w nas to wytwarza, abyśmy w właściwy sposób dali właściwe wskazówki, udzielili właściwe rady, aby to służyło poprawie życia bliźniego. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli sobie na następne uzdolnienie. Siódme. Okazywanie miłosierdzia. Czytaliśmy w liście do Rzymian: kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. A więc o co chodzi w tym chrześcijańskim, przez Ducha Świętego inspirowanym miłosierdziu? Są to właśnie przez Niego inspirowane czyny miłości, które by uzewnętrzniały miłość i dobroć Chrystusa. I znów użyję trzech wersetów. Pierwszy będzie z Ewangelii według Łukasza, rozdział 10. Gdy właśnie pewien uczony w piśmie, Żyd, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest moim bliźnim? I wtedy Jezus przywołał Samarytanina, co było zgorszeniem dla Żyda, że się go porównuje do Samarytanina. Ale Jezus wtedy powiedział, że szedł Samarytanin i w odróżnieniu od innych porządnych, pobożnych Żydów, on gdy zobaczył tego człowieka, to się ulitował. Podszedłszy, opatrzył jego rany, zalał oliwą i winem, po czym wsadził na swoje bydle, zawiózł do gospody i się nim opiekował. A więc miłosierdzie, które się różniło od tego, o czym wiedział Żyd, bo ten wyraz hebrajski rachamim oznaczał skurcz w naszym dołku, żołądku, tutaj w okolicach żołądka, w tym tak zwanym dołku, czujemy skurcz na widok bratniej niedoli. O tym każdy Żyd wiedział, czym jest miłosierdzie. Ten wyraz występuje w Biblii bardzo często i Bóg jest Ojcem Miłosierdzia. Ale gdy przechodzili obok tego nieszczęśnika, który leżał poraniony, to jakoś ten skurcz na nich nie oddziałał. Bo każdy miał wymówkę, każdy miał swój powód, żeby iść dalej, się śpieszył i nie mógł ani kapłan, ani lewita się zatrzymać. A ten Samarytanin, czyli człowiek, który nie znał tego wyrazu, albo nie znał go w takim kontekście i tak mocno, jak ten Żyd, ten rachamim, miłosierdzie, to uczucie bratniej miłości, tego żalu, że ktoś jest w potrzebie, on jednak to uczynił. I to właśnie zderzenie, porównanie, że Samarytanin pogardzany był lepszy, właśnie Jezus pokazał, że nie należy się usprawiedliwiać, ale należy sobie wydobyć jednak to coś, co uzewnętrzni miłość i dobroć Chrystusa przez nas. I stąd list do Rzymian, rozdział 16, mówi o Febie. Nasza siostra, która jest diakonisą zboru w Kenchreach. Abyście ją przyjęli jak przystoi świętym. Byście wspierali ją w każdej sprawie. Bo ona była pomocna również i mnie samemu. Też pozdrówcie Pryskę i Akwillę, którzy za moje życie szyi swej nadstawili. Ja im dziękuję, a też wszystkie zbory im dziękują. Pozdrówcie też Epeneta i Marię, która się wiele dla was natrudziła. A więc ludzie pełni miłosierdzia, którzy byli zachętą dla Pawła w jego trudnej sytuacji, są zachętą dla innych wokół. Paweł ich wydobywa imiona, Paweł ich wymienia, aby dla nas stali się wzorcem. Niepodobnie list Jakuba, rozdział 2, jest tam mowa o tym, jest odezwa do nas, abyśmy nie czynili różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Chrystusa. A więc gdy wchodzi jakiś człowiek na zgromadzenie wasze, pisze Jakub, ze złotymi pierścieniami na palcach, we wspaniałej szacie, albo przychodzi jakiś ubogi w nędznej szacie, to żebyście nie powiedzieli do tego bogatszego, usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, a tam sobie stań, albo usiądź u mego podnóżka. A więc jest to działanie sędziego, fałszywe rozumowanie, czwarty werset mówi nam list Jakuba. Ale jednak, gdy mamy wypełnić królewskie przykazanie, zgodnie z Pismem, królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I właśnie Duch Święty w nas, chrześcijanach, niezależnie od naszej kondycji emocjonalnej, charakteru, naszych przyzwyczajeń, nawet powiedziałbym naszej płci, niezależnie od wszystkiego, On w nas jest zdolny wytworzyć, tak nas zainspirować czyny miłości, że my, nawet niezdolni do takich rzeczy, będziemy ogarnięci jakimś przemożnym pragnieniem, by uzewnętrzniać miłość i dobroć Chrystusa, bośmy sami otrzymali miłosierdzie, a więc teraz nam jakoś jest łatwo, bo wręcz spontanicznie to miłosierdzie okazywać na zewnątrz. I to właśnie jest ta wspaniała nowość, ten dar, uzdolnienie, charyzmat otrzymany przez Ducha Świętego, gdy każdy z nas taki może być, pod warunkiem oczywiście, że temu się poddamy i będziemy też to pielęgnować. Teraz przejdźmy do części następnej, gdy jest mowa o wspomaganiu. To ósme uzdolnienie, ósme obdarowanie. A więc, gdy posługujemy, gdy wspieramy, gdy udzielamy potrzebującym dóbr materialnych pod wpływem chęci wywoływanych przez Ducha Świętego. Wspomaganie. Gdy chodzi o wspomaganie, to jest mowa o obdarowywaniu. W szczerości, gdy my obdarowujemy, a przez nasze obdarowanie kogoś wspieramy. Dlatego, że potrzebującym ludziom udzielamy dóbr materialnych pod wpływem chęci, jakie w nas wywołuje Duch Święty. Pamiętam, gdy byliśmy studentami i z kolegą, gdyśmy w lutym egzaminy zdali, była przerwa semestralna i pojechaliśmy na 10 dni do zborów, nie będę opisywał teraz szczegółów, do zborów, wtedy był kopny śnieg, zima, luty i to był rok gdzieś 65. I pamiętam, gdyśmy tę podróż kończyli już, gdyśmy wracali, bo w zborach, które żeśmy odwiedzili, było bardzo takie ożywienie, dobrze się nam usługiwało, też ludzie się nawracali, przeżywali chrzest w Duchu Świętym. I gdyśmy wracali już z ostatniego miejsca, to było duże miasto wojewódzkie i mieliśmy jechać do Warszawy pociągiem nocnym, tuż po nabożeństwie. I szliśmy z nabożeństwa do pociągu, kupić sobie bilety i nam brakowało 20 zł i tam troszkę groszy. Ale szliśmy w nadziei, no, że jakoś to będzie, żeśmy sobie rozmawiali szczęśliwi z tego tytułu, co się odbyło, żeśmy nawet o tym za bardzo nie myśleli. I w trakcie naszej wędrówki po tych ulicach nagle słyszymy jakieś sapanie, jakaś siostra, jak się okazuje, biegnie i mówi: Kaziku, zatrzymaj się, chciałam wam coś powiedzieć. Do nas przybiegła ta siostra, mówi: jak to dobrze, że was złapałam. Tutaj, mówi, macie na drogę. I wsunęła mi do kieszeni płaszcza jakieś pieniądze i poszła. Z Bogiem i poszła. No i my tak idziemy, my pod latarnię wyciągamy, patrzymy i tam rzeczywiście jest 20 kilka złotych. Tyle, ile nam brakowało, było potrzeba na podróż. Poszliśmy, kupiliśmy bilet, wróciliśmy w nocy do Warszawy, rano poszliśmy na zajęcia, ale do dzisiaj pamiętam właśnie to moje pierwsze przeżycie, gdy ktoś, inspirowany przez Ducha Świętego, prosta siostra, pobudzona, pobiegła, dogoniła nas, i włożyła tyle nam do kieszeni, ile była akurat potrzeba na te bilety. Kto o tym wiedział? Oczywiście Duch Święty. On pobudził tę siostrę, on dał jej chęci, aby zaspokoiła naszą potrzebę, wbrew nawet naszej modlitwie, i myśmy w ogóle o tym nawet nie myśleli. Pamiętam, gdy pewna młoda dziewczyna wyjechała z Polski i była w pewnym szkole misyjnej I to właśnie ci jej przełożeni, ci jej nauczyciele uczyli ich również tego dawania. I pamiętam, gdy potem nam opowiadała, gdy leżała na górnej pryczy, bo to było łóżko piętrowe, i gdy ma już zasnąć i nagle tak się czuje, wewnętrznie czuje, zaczęła się z tym zmagać, że całą kwotę, którą otrzymała od rodziców na pilne potrzeby w tym miesiącu, ma oddać koleżance, która jest piętro niżej, tuż pod nią leży i wie, że ona ma wyjechać na misję do Afryki i jej brakuje na bilet pewnej kwoty i właśnie ona tę kwotę ma. I wiecie, ciężko jej było zasnąć, zasnęła, zbudziła się rano i znów o tym pamiętała i walczyła z sobą. Aż wreszcie po śniadaniu się przemogła. Podjęła decyzję, powiem taką męską, twardą decyzję. Dam jej. A co mi tam? Trudno. I jej mówi, słuchaj, tutaj masz pieniądze, które pan powiedział mi, że mi ci dała na twoją podróż. I oczywiście teraz wielka radość i dalej nie będę dopisywał wszystkich tych szczegółów. I dziewczyna była no, trochę zmartwiona, bo to były pieniądze z kolei na jej czesne, na jej życie w najbliższym miesiącu. Ten się kończy, a się nowy rozpoczyna i ona jest zupełnie bez pieniędzy. Ale zapomniała, weszła w swój kierat nauki, spraw rozmaitych, modlitwy i tak dalej. I przypadkowo, już o tym właściwie nie myślała, przypadkowo się zdarzyło, teraz ja pamiętam w okoliczności wszystkich, gdy ktoś z kolei jej dał dwa razy tyle, co ona dała tamtej, ona otrzymała. I gdy przyjechała później do kraju, gdy opowiadałam, była zdumiona właśnie tym łańcuchem Bożej dobroci, gdy Duch Święty w nas wytwarza te chęci dobrego działania. My się przemożemy i to zrobimy. W innym znów pobudzi to samo. Da nam 100% więcej, po to byśmy znów mogli udzielać. I tak to jest koło dobroci, które się rozwija. Dlatego też apostoł Paweł, gdy się żegnał ze starszyzną z Efezu, pamiętamy Dzieje Apostolskie, rozdział 20. I tam właśnie, gdy się z nimi modli na plaży, przed wejściem już do okrętu, czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, nawet dni w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Ale wyraz napominać znaczy zachęcać, mówiliśmy wcześniej. A teraz poruczam was Panu i słowu Jego łaski, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Srebra, ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych, pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. I właśnie gdy my w Chrystusie Jezusie zrozumiemy to, co Paweł zrozumiał, że nie garnąć pod siebie, lecz dawać rękami od siebie. Dawać, dawać, wypuszczać. Puszczaj swój chleb po wodzie, a po niewielu dniach znajdziesz go. I właśnie jest to ten łańcuch dobroci, wspomagania i wtedy jeden drugiemu sobie służymy. Dlatego też i apostoł Paweł, gdy Koryńczyków, zbór w Koryncie, w pierwszym liście, w rozdziale 16, gdy zachęcał właśnie do tej szczodrości, do wspomagania wierzących w Jerozolimie, którzy byli w ciężkiej sytuacji wtedy. I mówi, co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji, a więc jest pewnego rodzaju zarządzenie. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, gdy ja przyjadę, ale gdy ja przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, by odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli by uznano za wskazane, żebym ja się tam udał, pójdą ze mną. A więc zobaczcie, jak zorganizowana była sprawa wspomagania. To nie był tylko impuls, tylko akcja, ale systematyczne działanie. Paweł to zarządził w zborach, teraz to zarządza w zborze w Koryncie, zarządził w zborach w Galacji, teraz w zborze w Koryncie. Mówi, jak to robić systematycznie, że pierwszego dnia w tygodniu odłożyć, gdy się zgromadzi to wszystko na kupce, gdy ja przyjadę, żeby już każdy miał pewną sumę przygotowaną. Zobaczcie, systematyczne wspomaganie, nastawienie się na to, że mam wspomagać, nie rozdawać byle gdzie, ale gdy Duch Święty pobudzi nas, to tak to się, tak się przygotować, żebyśmy mieli co dać, gdy przyjdzie taka potrzeba. A teraz przejdźmy do części 9. Posługiwanie, a więc zdolność służenia. Służenia pomocą. Na przykład w sprawach organizacyjnych, porządkowych, pod kierownictwem Ducha Świętego i w Bożej mądrości. Więc pomocnik pełen Ducha Świętego, pod Bożą inspiracją, kierownictwem i w Bożej mądrości. I to można byłoby wiele mówić, ale ja użyję tylko jednego przykładu z drugiej księgi Mojżesza, rozdział 31. I tam Pan rzekł do Mojżesza, że imiennie powołałem Besalela, syna Chóry z plemienia Judy. Napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. Spójrzmy na ten opis. Mojżesz ma zrobić tylko namiot na pustyni. Z tkanin zwyczajny namiot. Kto by się namiotem przejmował? My, no nie, bo mieszkamy w takich wspaniałych domach murowanych. Dla nas namiot to jest coś tylko okazjonalnego. Natomiast dla nich to był dom. Oni mieszkali przez całe życie w namiotach i to był dla nich dom. I nie będę teraz opisywał tych warunków nie tylko ówczesnych, ale również i w tamtych okolicznościach. I właśnie do takiej ulotnej rzeczy jak namiot, dom z tkaniny, Bóg powołuje człowieka, którego uzdalnia, pomyślcie sobie, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronna zręczność w rzemiośle. Chyba to by już wystarczyło. Ale nie, mamy jeszcze dwa wersety. Pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi. Mało tego. W szlifowaniu drogich kamieni do oprawy. W snycerstwie. We wszelkiej artystycznej robocie. A do tego mu też przydałem jeszcze Oholiaba. I serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co ci rozkazałem. I tam właśnie te wszystkie sprzęty, namiot, skrzynia, stół, ołtarz, szaty, olej, wszystko to będzie wykonane zgodnie z tym, jak ci nakazałem. To jest druga Mojżesza, 31 rozdział, pierwszych 11 wersetów. Nieraz na tym długo siedziałem i rozmyślałem, dlatego że gdy sam kierowałem w różnych dziedzinach, różnymi sprawami, to wiem, jak ważni byli pomocnicy, którzy by samodzielnie umieli czasem zmienić decyzję, moją jakąś wspólną koncepcję, bo się zmieniają okoliczności i oni musieli mieć mądrość, żeby tak pokierować, tak zaadaptować daną sprawę, żeby okoliczności, które się zmieniają i zepsułyby całość, żeby to wyprowadzić na prostą i nawet jeszcze, żeby to się lepiej rozwinęło. A więc to musieli być naprawdę mądrzy ludzie, którzy byli tylko pomocnikami. Również i przez długie lata byłem i sam pomocnikiem i bywałem nieraz pomocnikiem innym, którzy kierowali, a ja im pomagałem. I wiem, jak to jest potrzebne, ażeby Duch Święty w nas wytwarzał różnego rodzaju natchnienie, pomysłowość, myśli, wszechstronność, poznanie, abyśmy w różnych dziedzinach życia byli uzdolnieni do działania. Pamiętam kiedyś taki werset, który odkryłem sobie w Nowym Testamencie, w liście do Koryntian. I właśnie chcę go teraz przytoczyć wszystkim nam dla zachęty. To jest 2 Koryntian, rozdział 3. Tam jest powiedziane, że jesteście listem naszym napisanym w sercach przez Ducha Bożego. I napisanym na tablicach serc ludzkich, nie na tablicach kamiennych. Ale 4 werset mówi: i taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który nas uzdolnił, abyśmy byli sługami nowego przymierza. A więc zdolność myślenia, nie tylko sami z siebie, nie tylko w sposób naturalny, przyrodzony, ale również i w sposób nadprzyrodzony, byśmy byli zdolni pomyśleć. I oto, gdy trzeba komuś w czymś pomóc. Pamiętam, kiedyś się zdarzyło, że wchodzę do gabinetu, gdzie mój przyjaciel i jego pracownica wykonują ważne czynności i mieli mi dać pewien dokument. Nagle patrzę, a oni są zaaferowani już od 2 godzin, przy czymś ugrzęźli. I to były czasy, gdy komputery nasze nie były tak sprawne jak dzisiaj, gdy trzeba było pracować pod DOS-em, znać różne komendy. Więc to były trochę czasy tak skomplikowane, że człowiek, ponieważ człowiek musiał sam znać dobrze sprzęt, którym się posługiwał, i jego oprogramowanie. I oni utknęli, bo akurat wymienili drukarkę, wymienili komputer, czy właśnie oprogramowanie, i nagle drukarka nie działa, a muszą drukować, bo są sprawozdania finansowe. Ja też przychodzę, żeby mi wydrukowali, i nagle się okazuje, że to im nie działa. I mówią: Kaziu, pomóż nam. No ale wiecie, ja się na tym tak za bardzo nie znam, no ale wiem, że no, oni muszą przebrnąć przez to i ja z tego skorzystam. I mówię: Boże, pomóż mi. Muszę im pomóc. Ale ja jestem niezdolny. Ale moja zdolność myślenia jest z Ciebie. Panie, obdarz mnie czymś, żebym ja mógł im teraz pomóc. I tak na chwilę się skupiłem. Oni byli dalej zajęci z operacjami przy klawiaturze. Ja się skupiłem i nagle pojawił mi się w głowie wyraz Divis. Ja wiedziałem, co to jest. Chodzi o taką małą kreseczkę, którą program automatycznie, jeżeli tam ustawimy, tak rozszerza na dłuższą pauzę. Ale chodziło o tą oryginalną małą pauzę, której nie można było przedłużyć. Divis. I zapytałem się ich, co oni zrobili i tak dalej. Oni mi wyjaśnili, że jakie wykonali operację. Usiadłem do komputera i zapytałem się, czy tam w tym programie byście zmienili to i to, a chyba tak, tam było automatycznie, ktoś to zrobił. Wszedłem tam i właśnie to wymuszanie zamiany Divis na pauzę dłuższą wykasowałem. Zrobiłem restart komputera i potem znów wprowadziliśmy wszystkie sterowniki od drukarki i drukarka nagle zaszumiała i zaczęła współpracować z komputerem. I pytanie ich: co zrobiłeś? Gdzie był nasz błąd? Ja mówię: wszystko zrobiliście bardzo dobrze. Wszystko było zrobione zgodnie z instrukcją. Tylko wcześniej jeden z programów miał zainstalowane automatyczne zamienianie tego właśnie małego znaczka na większy znaczek. A z kolei tutaj było potrzebne, żeby był ten mały znaczek. I on tylko przeszkadzał. Nawet takie głupstwo, ale coś, o czym nie wiedziałem, nagle Duch Święty przypomniał, powiedział, podsunął, podpowiedział. I to właśnie jest zdolność, aby komuś pomóc. I ja o tym mówiłem w jednym ze zborów za oceanem. Do mnie podeszła pewna siostra, która powiedziała: bracie, i właśnie ja tego doświadczyłam w mojej pracy. Bo pracuję w pewnej firmie, która zajmuje się nie tylko komputerami, ale tekstem i robi różnego rodzaju oprogramowania. Ja tam byłam pomocnicą, tylko pomocnicą, bo nie znam dobrze angielskiego. Ale tam się zwalniało pewne stanowisko w pewnym dziale i potrzebny był kierownik, kierowniczka tego działu. I wszystkie moje koleżanki o tym marzyły. Ja oczywiście nie marzyłem, dlatego że dopiero wdrażałem się w tę pracę. Ale właścicielka przyjechała na wózku inwalidzkim, bo była inwalidką, starsza już pani, bardzo apodyktyczna. Wjechała raz do naszej sali na swoim wózku, wjeżdża i mówi, że będzie właśnie zmiana w kierownictwie, tak dalej, że potrzebuje kogoś, i swoim palcem wskazała na mnie, mówi: i ty będziesz. Oczywiście ja byłam przerażona, zanim mówiłem. Koleżanki spojrzały na mnie ze zdziwieniem, a potem ze złością. A ja mówię, że ja jestem z Polski, dopiero jestem tutaj od niedawna, kilka lat, że nie znam jeszcze dobrze angielskiego, że nie potrafię. Przyjdź do gabinetu, porozmawiamy. I weszłam do gabinetu, a ta właśnie właścicielka, pracodawczyni mówi tak. Ja jestem chrześcijanką i ty jesteś chrześcijanką. Ja nie potrzebuję ludzi, którzy by tutaj umieli obsłużyć programy to i to i tamto, bo tego są inni młodzi specjaliści. Ja potrzebuję kierownika, który miałby właściwe podejście do ludzi i do sprawy, który by wytworzył właściwą atmosferę. I z tych wszystkich, którzy tutaj pracują, ty się do tego nadajesz. I ona mówi, ja się dalej tłumaczyłam, mówi, nie ma tłumaczenia. Jezus ci pomoże. I rzeczywiście, mówi, już pracuję kilka lat i sobie radzę i się uczę. Rzeczywiście, zdolność naszego myślenia jest z Boga, nie z nas. To jest ufność przez Chrystusa ku Bogu. Gdy mam problemy, modlę się i Duch Święty mi zawsze natchnie, uzdolni, da właściwych ludzi, da pomocników i ja, która kiedyś byłam pomocnikiem, teraz będąc kierownikiem, wiem, co to znaczy właściwe wspomaganie, właściwe posługiwanie. Gdy ja komuś, kto kieruje, też teraz mogę pomóc. A to wszystko nas sprawia Duch Święty, gdy się jemu poddajemy. Teraz mamy kierowanie. Kierowanie, czyli zdolność zarządzania. Zdolność umiejętnego, właściwego zarządzania sprawami ludu Bożego. Zarządzania pod bezpośrednim kierownictwem Ducha Świętego i w Bożej mądrości. Kierowanie. Zarządzanie. Ale sprawami Bożego ludu. Bożymi sprawami. Pod kierownictwem bezpośrednim. Niepośrednim. Ale bezpośrednim. I stąd mamy taki przykład z Dziejów Apostolskich, rozdział 6. Gdy wzrastała liczba uczniów, wśród helenistów powstało szemranie przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. I wtedy tych 12, ci przełożeni, wszystkich uczniów zwołali i mówią tak, nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie sobie, bracia, spośród siebie 7 mężów, którzy by się cieszyli zaufaniem pełnym Ducha Świętego i mądrości. A my ich ustanowimy, by się tą sprawą zajęli, bo my pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Spójrzmy. Ktoś, kto kiedyś był posługującym, wspierającym, pomagającym, gdy ma teraz zlecone kierowanie, nie pozwala się z tego statusu zsunąć znów do posługiwania. To właśnie ta asertywność jest bardzo ważna. Ta mądra, właściwa, zdrowa asertywność. Tych 12 teraz się nie rozbiegło po całym zgromadzeniu, po całej Jerozolimie, aby się zająć wdowami, żeby nie szemrano. Nie, nie, nie. Właściwie zorganizowali. My jako głowa będziemy dalej głową. Ale poszczególne ręce, palce, poszczególni posługujący się muszą znaleźć, aby razem z głową, my tu, oni tam, była sprawa Boża zaspokojona. A więc kierujący jest w stanie wykonać czynności drugorzędne. Ale czasem mówi nie. Ja muszę pilnować rzeczy ważniejszych. Ja muszę pilnować Słowa Bożego i modlitwy w tym przypadku. A do tamtych poślemy innych ludzi, którzy by również byli kwalifikowani jak i my, pełni Ducha Świętego i mądrości. Godni zaufania. A więc zobaczcie, kwalifikacja jest taka sama. Ale ten ma uzdolnienie w tej chwili do kierowania, a ten otrzyma uzdolnienie w tej chwili do pomagania, do wspierania. Później, gdy widzimy tych 7 mężów, to jednym z nich był Filip. I wiemy, że gdy Pan go posłał do do tego dworzanina królowej etiopskiej, to Filip umiał mu usłużyć. Potem Filip, gdy był w Samarii, umiał tam usłużyć. I się ludzie nawracali, przeżywali chrzestem świętym, demony były wyganiane, a więc Filip był ewangelistą. Był człowiekiem słowa, ale również w tej sytuacji powołany, to wszystko umiał przetworzyć i do zajmowania się wdowami helenistów. Teraz spójrzmy na uzdolnienie 11. Rozpoznanie duchów. To Duch Święty nam udziela zdolności, abyśmy rozpoznawali inspirację, czy to Bożą, czy ludzką, czy diabelską, i abyśmy właściwie to osądzili. I pamiętamy wydarzenie na Cyprze, rozdział 13 dzieł apostolskich, gdy apostoł Paweł, głosząc Ewangelię i widząc, że ktoś przeszkadza, że prokonsul Sergiusz nie może uwierzyć, dojrzał, że jest tam człowiek, który w sposób duchowy się sprzeciwia. I wtedy pełen Ducha Świętego umiał postawić diagnozy. I w tym zdaniu, które właśnie padło, o pełny wszelkiego oszukaństwa, wszelkiej przewrotności, synu diabelski. Nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich, a więc diagnoza. Ale potem jest nie tylko rozpoznanie, ale i osądzenie. Ten charyzmat zawiera w sobie również i osądzenie, czyli rozwiązanie problemu. Oto teraz ręka pańska na tobie, będziesz ślepy do pewnego czasu, tu jest właśnie przejaw łaski Bożej, charyzmat, dar łaski i jest łaskawość dla tego człowieka również. Do pewnego czasu będziesz poddany właśnie tej ślepocie. I czytamy, że natychmiast go ogarnęły mrok, ciemności, a prokonsul ujrzawszy to uwierzył. Był pod wrażeniem nauki pańskiej. Zauważcie, akcent położony jest na naukę. A więc nasze czyny, cokolwiek byśmy czynili, nawet rozpoznanie duchów, to ma wzmacniać, każdy charyzmat ma wzmacniać naukę, nie nas, nie sam wychodzi na pierwsze miejsce. Był pod wrażeniem nauki pańskiej. Podobnie też i 16 rozdział Dziejów mówi, gdy właśnie Filipi, ta dziewczyna za nimi chodziła, która miała ducha wieszczego. I mimo, że wołała za Pawłem, za Sylasem, za nimi wołała, że to są słudzy Boga Najwyższego, że zwiastują drogę zbawienia, to jednak Paweł nie dał się temu zwieść, tej darmowej reklamie. Nie dał się temu zwieść. Ale pamiętamy, że się nagle do niej odwrócił i do ducha rzekł. Rozkazuję ci w imieniu Jezusa, abyś z niej wyszedł. A więc nie człowieka, jak tam tego czarnoksiężnika na Cyprze, tam jego zgromił, bo on działał sam, mimo że był inspirowany, ale on sam się zgodził. Dziewczyna była zniewolona i Paweł rozpoznał, rozróżnił, oddzielił ofiarę od ciemięscy. Oddzielił. I ciemięsce zgromił, a ofiara została uwolniona. Teraz mamy 12 dar, 12 uzdolnienie, czynienie cudów, a więc bezpośrednia interwencja Bożej mocy w odpowiedzi na wiarę, której nam udziela Duch Święty. A więc bezpośrednia interwencja Bożej mocy w odpowiedzi na wiarę, której nam udziela Duch Święty. I taki przykład, jeden tylko wezmę, 3 rozdział Dzieł Apostolskich, brama przy świątyni, piękna, ten chromy, który 40 lat nie chodził. I teraz, gdy przez przypadek Piotr i Jan nie mieli pieniędzy, chcieli mu dać, chcieli go wspomóc, zauważcie, wspomaganie, czyli potrzebującym udzielić dóbr materialnych, chcieli mu służyć i nie mieli czym, nie mieli pieniędzy. Ale wtedy właśnie nagle pada to zdanie: nie mam, lecz złota i srebra, lecz co mam, to ci daję. I co miał? Niby nic. W imieniu Jezusa z Nazaretu wstań i chodź. Ujął go za rękę, podniósł. Ten się zerwał, chwalił Boga, chodził. Zobaczcie, to jest właśnie interwencja, nadzwyczajna interwencja Bożej mocy w odpowiedzi na nasze zaufanie, na wiarę, którą nam udziela Duch Święty. Wiara, mówiliśmy, występuje w czterech postaciach i w tym przypadku jako dar wiary, jako charyzmat się ona nam przejawiła. Nie jako owoc, nie jako tarcza czy pancerz, a jako charyzmat. Nagle Piotr poczuł, że tak należy postąpić i był pewny, że tak właśnie będzie najlepiej. Teraz mamy trzynasty dar, uzdolnienie, uzdrawianie, a więc ciała nasze. Przez Bożą moc, w odpowiedzi na wiarę, której nam udziela Duch Święty, będą uzdrawiane. I jest to dar w liczbie mnogiej. Liczba mnoga jest użyta w oryginale, a więc dary uzdrowień. Nie chcę teraz o tym mówić szeroko, więcej, ale chcę powiedzieć, że wśród różnych możliwości uzdrowień jest również i ta, o której pisze list Jakuba. Jeśli ktoś cierpi, niech się modli. Jeśli się ktoś weseli, niech śpiewa pieśni. Jeśli ktoś choruje, niech starszych przywoła, starszych zboru, niech się modlą nad nim, niech go namaszczą oliwą w imieniu Pańskim. A więc mamy proste czynności. Cierpisz, modlisz się. Jesteś wesoły, śpiewasz. Chorujesz, możesz zrobić rozmaicie. Wziąć Biblię, modlić się i sam będziesz uzdrowiony przez swoją modlitwę. Poprosić swoją rodzinę, żeby się sobą modliła, zbór, żeby się o siebie modlił. No są różne sposoby, aby to się odbyło, ale również i taki. Starszych zboru przywołać. Oni przyjdą i nas namaszczą oliwą w imieniu Pańskim do uzdrowienia. I napisane jest, że modlitwa, która wypływa z wiary, uzdrowi chorego. Pan go podźwignie. To są właśnie uzdrowienia Boże. To nie jest uzdrowienie przez wiarę. To nie wiara jest dawcą uzdrowienia. Jest to Boże uzdrowienie. A więc Bóg nas uzdrawia w odpowiedzi na naszą wiarę. A jeśli by się grzechów dopuścił, to będą mu odpuszczone, jest połączone również, by wasz i duch, dusza i ciało były bez nagany. A więc jeśli Bóg uzdrawia ciało, to patrzy również na duszę i ducha, aby w całość była bez nagany. Więc grzech nas najbardziej zakłóca nasze życie. On zostanie tutaj unicestwiony, z nim się rozprawi ta modlitwa i to całe działanie. Wyznawajcie grzechy jedni drugim i się módlcie jedni o drugich. Teraz mamy dwa dary już, takie ostatnie, uzdolnienia, rozmaite języki i wykładanie języków. Na ten temat było wiele kiedyś kontrowersji, dzisiaj może już jest mniej, ale to dobrze, dlatego że rozmaite języki, o nich mówi Nowy Testament, począwszy od drugiego rozdziału dzieł apostolskich, gdy mężczyźni, kobiety, też i Maria, Matka Pana Jezusa, wszyscy mówili innymi językami, a więc chrześcijanin, ci oryginalni, pierwotni chrześcijanie z Wieczernika mówili innymi językami. Dzisiaj też to się dzieje w całym świecie, że w różnych kościołach, tak zwany ruch charyzmatyczny, ludzie mówią innymi językami i to już nie wzbudza sensacji, a też i nie wzbudza poczucia, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy. Po prostu jest to dar, który służy tylko temu, kto go używa. Jeśli ja się modlę innymi językami, mówi apostoł Paweł, to się modlę nie dla ludzi, tylko dla Boga. 14 rozdział Koryntian. Nikt mnie bowiem nie rozumie, ale ja duchem rzeczy tajemne wygłaszam. I to mnie buduje. A jeśli ma być zbór zbudowany, to się musi pojawić wykładanie języków. I te dwa dary są oryginalne w Nowym Testamencie. Ich nie ma w Starym Testamencie. Wszystkie inne dary i uzdolnienia były w Starym Testamencie. Te dwa są tylko dla ludu Nowego Testamentu. I stąd wykładanie języków jest to przez Ducha Świętego udzielona zdolność, aby je wyłożyć, by je interpretować. To nie jest tłumaczenie dosłowne, ale przekazanie treści, które innymi językami człowiek inny wypowiedział, duch innego człowieka, duch człowieczy wypowiedział, nie Duch Święty przez człowieka, ale ten człowiek duchem swoim wypowiedział. Paweł mówił wyraźnie, będę się modlił rozumem, będę się modlił duchem. Nie Duch Święty przeze mnie się będzie modlił, tylko ja się będę modlił albo rozumem, albo duchem. Duch wasz, dusza i ciało. A więc to przebogate jestestwo człowieka jest uzdolnione również, aby z niego tryskały treści, które jego rozum by ograniczył, a tak go nie ograniczy, bo modli się innymi językami. I to jest bardzo budujące. Ja to mówię z perspektywy moich 40 i już to 8 lat przeżycia. I to bez tego ja bym nie był tym, kim jestem dzisiaj. A więc jest to coś, co mi służy jak te żarówki, które w tej chwili tu mnie oświetlają. Ja dobrze widzę, tylko służą mnie. A z kolei w innym pomieszczeniu musi być inna żarówka i będzie tamto pomieszczenie ona zasilać. A twoja żarówka będzie zasilać twoje pomieszczenie. Dlatego też jest to, jak mówi Paweł, taki najmniejszy dar, ale bardzo użyteczny, jak hydrofor w domu, gdy nie ma wody miejskiej. Mamy własne zasilanie, studnie i tam się on włącza, wyłącza i napełnia zbiornik i my z tego korzystamy. Kochani, w następnej części będziemy mówić o chrzcie w Duchu Świętym. Co to znaczy być zanurzony w Ducha Świętego? Panie Jezu, błogosław tych, którzy mnie słuchali. Dopomóż każdemu z nas, Zbawicielu, abyśmy mogli korzystać z tych bogactw, jakie mamy w uzdolnieniach i w darach, w charyzmatach Ducha Świętego. On w nas mieszka i On chce przez nas się przejawiać, w nas działać potężnie. Jak mówi apostoł Paweł, ta moc we mnie potężnie działa, żeby z nas tryskały żywe wody, rzeki żywych wód. Panie, prowadź mnie i każdego z nas ku Twojej chwale w imieniu Jezusa Chrystusa.